Witam Państwa, kochany się Wysławfil. To będzie trzecia część tego tryptyku Wojna o Afrykę. Ale to już będą moje dywagacje na temat tego, jak ja to widzę. Jak mnie się jawi ta rzeczywistość. Otóż tak. Jak powiedziałem, artykuł był, jest propagandowy i to jest jasne. A specjalnie, bardzo dobrze napisany, żeby nie było żadnej wątpliwości. Nie wiem, kto go napisał, ale naprawdę jest świetnie napisany. Notabene nikt się pod nim z imienia i nazwiska nie podpisał. Próbowałbym oddzielić tutaj sferę propagandową, sferę emocji od sfery faktów. Otóż, jako że trochę się jednak interesuję tym, co się dzieje w Arktyce od dłuższego czasu, więc wiem, że Rosja istotnie jest tą stroną, tym państwem, które w Arktyce broni najlepiej swoich interesów. Dlaczego? Bardzo proste. Od zawsze rosyjskie władze uważają, że ropa i gaz są jakby rzeczami, czy surowcami naturalnymi, o które należy dbać i w przyszłości też. I tutaj można się zgodzić, że z tym, że Rosjanie, z tym wydźwiękiem tego artykułu, że Rosjanie, rosyjski rząd robi istotnie bardzo dużo, żeby zaanektować możliwie dużą ilość terenów, które są lub będą ewentualnie, potencjalnie ropą i gazonośnie. Zawsze w takich przypadkach to jest dosyć prymitywny sposób myślenia, albowiem zawsze w takich przypadkach nasuwa mi się takie pytanie, a co w sytuacji, gdy ludzkość znajdzie gdzieś wszystko jedno, gdzie, czy w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek indziej. Myślę, że mam nadzieję, że w Chinach znajdą sposób na bardzo tanią energię elektryczną. No to wtedy klapsidło. A czy zimnej reakcji, czy ta reakcja termojądrowa, no wszystko jedno. Jakby to jest stawianie, znaczy to jest to, co robią Rosjanie, jest takim pomysłem na przyszłość konserwatywnym. Oczywiście jestem przekonany, że mają świetnych nukleonistów, mają świetnych fizyków nuklearnych, którzy zapewne nie od dziś pracują nad innymi wariantami wytwarzania energii, ale nawet jeśli się dopracowali, czy jeśli się dopracują, to tutaj jakby mniej będzie istotne, Arktyka mniej będzie istotna, ale w dalszym ciągu będzie. Ponieważ nie zapomnijcie o tym, że państwo rosyjskie od zawsze. I to pokazał mi w latach 70. Czytałem książkę wspaniałego polskiego Żyda, którego niestety już nazwiska nie pomnę. Wspaniałego polskiego Żyda, który pokazywał rozrost państwa moskiewskiego. Od XVI wieku i na tym przykładzie pokazywał jaka będzie tendencja, jakie będą tendencje. Były i są. A rozwoju państwa moskiewskiego, teraz rosyjskiego. A więc dla mnie jest oczywiste, że abstrahując od kwestii ekonomicznych, Rosjanie mają zakodowane w swoich głowach, że oni muszą być wszędzie, oni muszą się rozwijać, oni muszą, znaczy oczywiście ja mówię o VIP-ach, oni muszą iść do przodu, bo oni wiedzą, jak marnie jest w tyle. Doskonale wiedzą. Oni doskonale wiedzą, jak wygląda Rosja. Ja też. I to jest jedna jakby płaszczyzna. Znaczy jedna płaszczyzna to jest ta, że ta płaszczyzna energetyczna, czyli ropa i gaz, a druga płaszczyzna, o której wspomniałem, to jest ta płaszczyzna rozprzestrzeniania się tej Drangnach wszędzie. Niemcy mieli Drangnach Osten. Rosjanie kiedyś mieli Drangnach Westen, znaczy cały czas mają Drangnach Westen. Natomiast, i dlaczego mówię po niemiecku? Dlatego, że to są potomkowie Prusaków. Znaczy, myślenie urzędników rosyjskich jest myśleniem potomków Prusaków. O tym wielokrotnie mówiłem, nie będę w to wchodził teraz. Tu jest jeszcze, jak myślę, jest jeszcze kolejny sposób, znaczy to są dwie płaszczyzny, o których powiedziałem, i teraz trzecia. Porównanie Rosji, działań Rosji z innymi państwami arktycznymi. No to rzeczywiście tragedia albo jeszcze gorzej. Ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy te 27 okrętów podwodnych, nuklearnych zresztą, jeszcze jest w stanie wyjść z portu. Tak, jeszcze jest w stanie wyjść z portu. Był czas, lata 90. chyba, początek, znaczy tak, gdzieś środek 90. lat, kiedy można było zobaczyć różne zdjęcia zalegających dosłownie na wyrzuconych przez fale, na kamienistych wybrzeżach rosyjskich atomowych okrętów podwodnych. Więc problem polega na tym, że my nie wiemy, ile tak naprawdę ich jest. Bo istotnie Rosja sowiecka miała ich sporą, natomiast ta obecna Rosja, tego nie wiem. Rosja sowiecka, czyli SSSR, czyli ZSRR, miała istotnie ogromne siły zbrojne. No, te siły jakby stopniały. Nie wiem do czego, no do zera na pewno nie. Stopniały nieco. Ale nieco. Co znaczy nieco? 50, 70, 20, 30? Nie wiem. Ja się na tym nie znam. Nie jestem, nie mam możliwości Stratforda amerykańskiego. To oni wiedzą na pewno, ile Rosjanie mają tego interesu. A nie wiem, ile okrętów, nie tylko podwodnych, jest w stanie wyjść w morze. Historia Rosji pokazuje wiele bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład pod koniec XIX wieku flota bałtycka wypłynęła na rozkaz cara, aby bronić Rosji od wschodu. Tak, od wschodu. Port Dalian i wojna przegrana wojna z Japończykami. Opłynęli praktycznie, rzecz biorąc, całą Afrykę, Ocean Indyjski, dostali się do w okolice Dalian i dostali tam takie łupnie zresztą. Nie wiem, czy teraz to by się zdarzyło. Pewnie nie, bo by nie musiano przerzucać tą samą drogą okrętów. Tylko pytanie, nawet jeśli nie musiano by tą drogą przerzucać okrętów, to pytanie jest takie, czy nie musiano by w ogóle przerzucać okrętów, bo te 27, o których tutaj wspomniano, one byłyby, nadawałyby się do czegokolwiek, do wypłynięcia w morze. Przypominam, że na przykład Niemcy mają gigantyczne problemy ze swoimi samolotami, ze swoimi statkami. No my nie mamy, bo nie mamy ani problemów, ani statków, ani samolotu, więc nie mam żadnych problemów z tym, że te rzeczone jednostki mogą wypływać. A słowem, ta ostatnia kwestia jest bardzo ważna. I teraz jak w tym się znajdują Chiny? Myślę, że Chiny, jako że te gigantyczne statki, te gigantyczne lodołamacze, to jest 30 tysięcy ton, to można je spokojnie zrobić w każdej stoczni i nawet nikt nie zauważy. Te gigantyczne statki. Więc odnoszę wrażenie, że Chińczycy już wiedzą, że muszą mieć własne lodołamacze. Po co? No po to, żeby przestrzeć linię Beringa i właśnie to przejście wschodnie dostać się do minimum Murmańska, a tak naprawdę za półwysep skandynawski. Ale żeby mogły przejść statki handlowe, to muszą być po pierwsze specjalne statki handlowe, bo to takie normalne to na pewno nie, a po drugie muszą być poprzedzone a w środku gdzieś tam jeszcze między tymi normalnymi statkami handlowymi włączone do tej całej floty lodołamacze. Ja pamiętam Łomonosowa. Wielokrotnie o nim słyszałem w latach 70. Ale to było naprawdę bardzo wiele lat temu. Poza tym problem polega na tym, znaczy tutaj oczywiście się kłania ta propaganda, że Łomonosow nie może być żadną elektrownią. To jest, znaczy być może teraz, być może jakoś go zmodernizowano, ale po prostu ten duży statek, potrzebował dużo energii, żeby na potrzeby własne. Nie po to, żeby zasilać. Gdyby było inaczej, to Rosjanie nie wybudowaliby i w ostatnich kilku miesiącach, dwóch, nie wyprowadziliby przez Bałtyk i Morze Północne na północ właśnie elektrowni, pływającej elektrowni, która nie była wyposażona, elektrowni atomowej, która nie była wyposażona w pręty paliwowe. Czyli, wiecie Państwo, przekłamań, łajdactw, łobuzerstwa, jak zwykle po wszystkich stronach tego konfliktu o Arktykę, jest bardzo wiele. Problem polega na tym tylko, żeby oddzielić plewy od ziarna. No a jak to je oddzielić, jak się ma stosunkowo niewiele danych? Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.